Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Emergency The Connected Lives of Ants, Brains, Cities and Software to książka popularno-naukowa Stevena Johnsona, opublikowana w 2000 odeszku. Autor analizuje w niej emergencję, czyli sytuację, w której proste działania wielu niezależnych elementów tworzą na poziomie całego systemu złożony porządek. Zdolność uczenia się lub pozornie inteligentne zachowanie. Zestawia kolonie mrówek, działanie mózgu, rozwój miejskich dzielnic oraz projektowanie oprogramowania. Nie traktuje tych przykładów jako prostych analogii. Pokazuje raczej, że w różnych dziedzinach powtarzają się podobne mechanizmy lokalne interakcje, informacja zwrotna, rozpoznawanie wzorców i adaptacja do zmiennych warunków. Celem książki jest odejście od intuicji, według której porządek zawsze wymaga centralnego planisty. Johnson pisze przystępnie, na styku nauki, teorii mediów i krytyki kultury. Interesuje go zarówno wyjaśnienie zjawisk biologicznych i społecznych, jak i pytanie o to, co rozwój sieci komputerowych może zmienić w sposobach organizowania wiedzy oraz wspólnot. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, emergencja jako porządek powstający bez centralnego kierownictwa. Punktem wyjścia Johnsona jest teza, że system może wykazywać zdolności, których nie posiada żaden jego pojedynczy składnik. Mrówka nie ma całościowej mapy kolonii. Pojedynczy neuron nie rozumie myśli, a jeden mieszkaniec nie projektuje pełnej tożsamości dzielnicy. Mimo to kolonie znajdują pożywienie, mózgi rozpoznają wzorce, a miasta wykształcają funkcje i charakter. Autor nazywa takie zjawiska emergentnymi, ponieważ właściwości całości wyłaniają się z wielu powtarzalnych, lokalnych kontaktów. Ważne jest tu rozróżnienie między chaosem a samoorganizacją. Brak nadrzędnego dowódcy nie oznacza braku reguł. Reguły bywają proste, lecz ich wielokrotne stosowanie przez dużą liczbę uczestników może prowadzić do uporządkowanych rezultatów. Johnson podważa tym samym model wyjaśniania oparty wyłącznie na hierarchii i odgórnym projekcie. Nie twierdzi, że instytucje lub liderzy są zawsze zbędni. Przekonuje jednak, że aby zrozumieć złożone systemy, trzeba obserwować poziom codziennych interakcji, a nie tylko decyzje podejmowane na szczycie. To podejście pomaga dostrzec, dlaczego skutki zbiorowego działania są często trudne do przewidzenia na podstawie intencji poszczególnych osób. Po drugie, informacja zwrotna i lokalne sygnały w koloniach mrówek. Kolonie mrówek stanowią dla Johnsona szczególnie czytelny przykład inteligencji rozproszonej. Ich skuteczność nie wynika z istnienia jednego osobnika wydającego rozkazy, lecz z reagowania na ślady, zagęszczenie ruchu i zmiany w najbliższym otoczeniu. Gdy wiele mrówek powtarza proste reakcje na lokalne sygnały, kolonia może wyznaczać trasy, rozdzielać zadania i dostosowywać się do dostępności zasobów. Kluczową rolę odgrywa sprzężenie zwrotne. Działanie jednej mrówki zmienia środowisko informacyjne kolejnych, a ich odpowiedzi wzmacniają lub osłabiają wcześniejszy wzorzec. Jeśli szlak prowadzi do pożywienia, jego używanie może zwiększać prawdopodobieństwo, że następne osobniki także go wybiorą. System nie potrzebuje kompletnego obrazu sytuacji, ponieważ zbiorowy rezultat powstaje z aktualizowania wielu częściowych informacji. Johnson wykorzystuje ten przykład, aby wyjaśnić, dlaczego w złożonych układach liczy się nie tylko liczba elementów, lecz także sposób ich połączenia. Uczy również ostrożności wobec przypisywania zbiorowym rezultatom ludzkiej intencji. Kolonia może zachowywać się inteligentnie, choć nie planuje w ludzkim sensie. Jej sprawność jest skutkiem organizacji przepływu informacji i ciągłego reagowania na konsekwencje własnych działań. Po trzecie, mózg jako sieć ucząca się poprzez wzorce i doświadczenie. Analizując mózg, Johnson rozwija myśl, że inteligencja nie musi być umieszczona w jednym, centralnym miejscu. Mózg składa się z ogromnej liczby neuronów, które odbierają sygnały i przekazują je dalej. Pojedynczy neuron ma ograniczoną funkcję, lecz sieć ich połączeń pozwala na powstawanie pamięci, rozpoznawania i uczenia się. Dla autora istotne jest przede wszystkim to, że system uczy się przez modyfikowanie relacji między elementami. Doświadczenie nie musi być zapisane jako gotowa instrukcja w jednym punkcie. Może zostać utrwalone w rozkładzie połączeń i w sposobie reagowania całej sieci na powracające bodźce. Ten model różni się od obrazu umysłu jako biernego magazynu danych albo od komputera wykonującego wyłącznie z góry ustalone polecenia. Johnson podkreśla znaczenie rozpoznawania wzorców, adaptacji oraz procesów zachodzących oddolnie. Jednocześnie nie redukuje ludzkiego myślenia do prostego mechanizmu, lecz używa neuronowych sieci jako argumentu przeciw przekonaniu, że złożone zdolności zawsze da się wyjaśnić przez izolowane części. Rozdzielenie analizy na komponenty pozostaje użyteczne, ale nie wystarcza, jeśli pomija relacje między nimi. Właśnie te relacje, ich gęstość i zmienność tworzą warunki, w których pojawiają się właściwości poznawcze całego systemu. Po czwarte, miasto i dzielnica jako efekt niezliczonych codziennych decyzji w części poświęconej miastom Johnson pokazuje, że miejska dzielnica nie jest jedynie realizacją planu urbanisty lub sumą budynków. Jej rytm powstaje dzięki gęstej sieci drobnych decyzji mieszkańców, sprzedawców, właścicieli lokali, pieszych i przedsiębiorców. To, gdzie ludzie chodzą, co otwierają, z kim współpracują i jakie miejsca uznają za użyteczne, dostarcza lokalnych informacji o potrzebach danej okolicy. Z czasem te informacje mogą utrwalić określone funkcje przestrzeni. Ulica staje się handlowa, obszar przyciąga określone usługi albo miejsce nabiera reputacji, która wpływa na kolejne wybory. Autor czerpie z myślenia o życiu miejskim jako procesie oddolnym, a nie wyłącznie administracyjnym. Nie oznacza to bezkrytycznej pochwały spontaniczności. Rozwój miasta obejmuje też konflikty interesów, nierówności i decyzje władz. Wartość tej perspektywy polega na pokazaniu, że polityka miejska może zawieść, jeśli traktuje mieszkańców jak biernych odbiorców gotowego projektu. Planowanie powinno brać pod uwagę istniejące przepływy, zwyczaje i nieformalne sieci kontaktów. Miasto staje się więc laboratorium emergencji, gdzie makroskopowy porządek jest stale przekształcany przez zachowania zachodzące w skali ulicy, sklepu i sąsiedztwa. Na koniec oprogramowanie i wizja sieci uczącej się od użytkowników. Johnson przenosi zasady emergencji do świata technologii, zwłaszcza oprogramowania i wczesnego internetu. Interesuje go możliwość tworzenia narzędzi, które nie tylko przechowują informacje, ale też wykorzystują ślady aktywności użytkowników do porządkowania wiedzy. Taka wizja różni się od tradycyjnego programu, w którym projektant z góry definiuje wszystkie kategorie odpowiedzi i ścieżki działania. W systemie emergentnym reguły podstawowe nadal są zaprojektowane, jednak znacząca część użytecznego porządku wyłania się z interakcji wielu osób. Powtarzające się wybory, połączenia między treściami i wzory korzystania mogą stać się sygnałami, które pomagają systemowi dostosować się do zbiorowych potrzeb. Książka powstała przed dominacją dzisiejszych platform internetowych, dlatego jej technologiczne prognozy należy czytać w historycznym kontekście. Jej pytania pozostają jednak aktualne. Kto ustala reguły systemu, jakie dane są traktowane jako istotne i czy automatyczne porządkowanie wzmacnia wartościowe zachowania, czy tylko popularność? Johnson uwydatnia twórczy potencjał sieci bez centralnego redaktora, ale jego ramy pomagają także analizować ograniczenia takich rozwiązań. Samoorganizacja nie gwarantuje trafności ani sprawiedliwości. Daje raczej sposób rozumienia, jak z wielu lokalnych sygnałów może powstać globalna struktura informacji. Podsumowując, emergence będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych nauką o złożoności, miastami, internetem, projektowaniem systemów oraz relacją między technologią i życiem społecznym. Nie jest podręcznikiem matematycznym ani techniczną rozprawą o modelowaniu systemów. Jego największą zaletą jest zdolność przekładania trudnej idei na porównywalne, dobrze dobrane przykłady z biologii, neuronauki, urbanistyki i informatyki. Czytelnik zyskuje przede wszystkim zmianę perspektywy. Zamiast pytać wyłącznie, kto steruje danym zjawiskiem, zaczyna pytać, jakie lokalne reguły, informacje zwrotne i połączenia umożliwiają jego powstanie. Taka rama jest przydatna w analizie społeczności, organizacji, produktów cyfrowych i niezamierzonych konsekwencji decyzji. Na tle podobnych książek Johnson wyróżnia się szerokością kulturowego spojrzenia. Nie ogranicza emergencji do biologii albo informatyki, lecz pokazuje ją jako wspólny język do opisu bardzo różnych środowisk. Zarazem pisze bardziej eseistycznie i przystępnie niż autorzy prac stricte akademickich. To czyni książkę dobrym wprowadzeniem, ale oznacza też, że czytelnik szukający formalnych modeli, pełnych dowodów matematycznych lub szczegółowych metod inżynierskich będzie potrzebował dalszych źródeł. Mimo upływu lat jej centralne pytanie zachowuje siłę, jak powstaje zbiorowa inteligencja, gdy nikt nie posiada pełnego obrazu całości. Johnson nie oferuje jednej recepty, lecz dostarcza trwałego narzędzia myślenia o systemach, których nie da się zrozumieć przez analizę odizolowanych części. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven Johnson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.